Bracia i siostry, kluczowym słowem dnia dzisiejszego jest fragment listu do Hebrajczyków. Jego autor mówi w pierwszym zdaniu, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg niegdyś do ojców. Na końcu przemówił przez Syna. Wielokrotnie i na różne sposoby. A jak Bóg mówi do ciebie? Ile razy i w jaki sposób? Wchodził lub próbował wejść w twoją historię, w twoje życie, w twoje wybory. Część tej homilii powie ktoś inny, nie ja. Będzie mówił do nas Jan Nowak-Jeziorański, legendarny emisariusz Komendy Głównej AK, który poślubił Jadwigę Wolsko, pseudonim Greta, łączniczkę Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego. 7 września 1944 roku w kaplicy Przytulisko przy ulicy Wilczej. Ich ślub odbył się w przerwie między dwoma pogrzebami. Trwał 7 minut. Przez kilka dni nie byli sami. Było wielu ludzi chcących się ocalić, więc przesiadywali w piwnicy. Nie mieli nawet małego kątka dla siebie, jako nowożeńcy, żeby nacieszyć się sobą i swoim szczęściem, jako mąż i żona. Jan tak wspomina. Pobierzmy się teraz, powiedziałem, póki są jeszcze jakieś ocalałe kościoły i księża. Dlaczego teraz? Zapytała Greta. Nie mieliśmy żadnych pierścionków, więc zamieniliśmy się zegarkami. Ja jej ofiarowałem moją Omegę, którą dostałem w prezencie w Sztokholmie w 1943 roku. A ona mnie ofiarowała damski zegarek, który niedawno jeszcze nosiła Jula, zmarła uczestniczka powstania. Własnego przy sobie nie miała. Młody ksiądz był sceptyczny. Miał nieufny stosunek do improwizowanych w czasie powstania małżeństw. Poskutkowało, gdy powiedziałem, że wróciłem z Londynu i pokazałem woziutkie pasemko papieru, które Greta na wyjezdnym do Anglii zaszyła mi w kapeluszu. Było tam napisane: będę na ciebie czekała. Dwie obrączki miedziane Greta zdobyła za puszkę konserw z lotniczego zrzutu. Gdzieś na podwórzu, na Wilczej, na balkonie trzeciego piętra spostrzegłem kwitnące petunie. Mieszkanie było zamknięte. Lokator siedział z innymi w piwnicy. Spojrzał na mnie jak na wariata, kiedy poprosiłem o te petunie. Wzruszył ramionami, ale dał klucz i pozwolił je zerwać. I dlatego Greta miała bukiet kwiatów. Wie się o tym, że Skoczek żeni się z łączniczką. Rozeszła się piorunem. Kaplica była mała, ale pełna. Niemcy siedzieli o 300 metrów dalej, w Alejach Ujazdowskich. Szliśmy do ołtarza po podłodze zasłanej potłuczonym szkłem witraży, które łamało się z trzaskiem pod nogami. W oknach kaplicy nie pozostał ani jeden witraż. Ksiądz spieszył się na pogrzeb. Ceremonia trwała kilka minut. Delegacja chwatów w osobach dwóch młodziutkich żołnierzy wręczyła Grecie wiązankę gladiolusów zerwanych w ogrodach zakładu głuchoniemych i ociemniałych. Na ślubie zjawił się także John Ward, który dał nam w prezencie piękny obrazek Madonny. Prosto z kaplicy poszliśmy na mogiłę Julii i tam Greta złożyła otrzymane kwiaty. Ślubne obrączki Jadwigi i Jana Jeziorańskich można oglądać w Muzeum Pana Tadeusza w Bibliotece Ossolińskich we Wrocławiu. Przeżyli ze sobą 55 lat. Nie mogli mieć dzieci, ale uważali się za ludzi szczęśliwych, spełnionych i szczęśliwych. Tak o sobie mówili. I jak to się ma do tych ślubów planowanych latami, odkładanych w czasie, poprzedzonych kawalerskimi wieczorami, panieńskimi? Jak to się ma do tych wymyślonych zaproszeń, do ćwiczonych tańców, do tych hucznych wesel, do tych zapowiedzi, że to będzie forever? Jak to się wszystko ma? Ślub trwał 7 minut między dwoma pogrzebami w kaplicy, w której nie było witraży. Zerwane z balkonu kwiaty i obrączki ślubne zrobione z puszek po konserwach. Co ty na to? Tak tworzy się Betlejem. Tak powstaje dom chleba. Tak się ceni obecność drugiego człowieka. Tak się szuka tego człowieka i tak się go znajduje. Może będziesz we Wrocławiu. Może będziecie razem jako małżonkowie. To pójdźcie do Muzeum Ossolińskich, żeby zobaczyć obrączki ślubne państwa jeziorańskich. Może przemówią te obrączki, kiedy będziecie mieli kryzys małżeński. A może trzeba pojechać na Jasną Górę i tam popatrzeć na ślubne obrączki zostawione czarnej Madonnie. Dziwne to było Betlejem. We wrześniu, w czasie powstania. Te zaszyte we wstążce słowa chłopaka, który wylatywał do Londynu: będę na ciebie czekała. I tak się stało. Była wierna. I on też. Nie trzeba aż tak dużo, żeby było Betlejem. Popatrz, że w Betlejem nie było chleba, nie było domu, nie było stołu, nie było płatka. Nie było choinki, nie było prezentów, gości, kolędy, a było najprawdziwsze Boże Narodzenie. Był On. Przyjęty przez tych dwoje. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawia Bóg. Tak było w historii, tak jest dzisiaj. I możemy spokojnie powiedzieć, że tak będzie w przyszłości. Wielokrotnie i na różne sposoby. Będzie przemawiał Bóg do każdego z nas. A do małżonków będzie przemawiał wspólnym głosem. Nie będzie dwóch różnych opowieści, inna dla męża, a inna dla żony. Będzie jedna, wspólna dla ich obojga. Nie trzeba wiele, żeby było Betlejem. Potrzeba mniej, niż nam się wydaje. O wiele mniej. Być może mamy nawet za dużo. I dlatego niemożliwe jest Betlejem. Dwa dni przed świętami czytany był fragment Księgi Izajasza, kiedy prorok mówi do króla: proś dla siebie o znak, czy to nisko w Szeolu, czy to wysoko na szczycie. Chciałem Wam złożyć życzenia. Najpierw będzie chwila poezji, bo w nich zawarte jest również moje życzenie dla Was. Co z tym talerzem wolnym i czystym, że przejrzeć się można? Co zrobi nasza gościnność krzykliwie ostrożna, gdy nagle wejdzie ktoś chciany, niechciany? Co usłyszą nasze pobielane ściany? Co powie mamusia, teściowa, która pod uśmiechem wszelkie lęki chowa? Co powiedzą beztroską wykarmione dzieci, gdy pojawi się świąteczny przybłęda? Czy wylegną z komórek i sieci na planetę pod znakiem Kolumba? Co powie mąż agnostyk, który ponoć w coś wierzy, gdy trzeba gest prosty z nieznajomym przeżyć? A może zapanuje wymowne milczenie i może w każdym przemówi sumienie? Nie będzie to traktat o byciu za stołem, nie o pieniądzach, nie o polityce i trudnej młodzieży. Traktat natchniony, jak stawać się aniołem, jak kochać, jak wierzyć. I to jest moje pierwsze życzenie, żeby ruszyło w nas sumienie i żebyśmy cenili obecność taką, jaką mamy, że ktoś jeszcze jest, albo że ktoś już jest, albo że jest mimo wszystko, że przyjechał, że wrócił, że chciał się spotkać, że jest przy jednym stole. Cenię obecność starych rodziców i dziadków, ale też ceńmy obecność dzieci, które zmieniły się nie do poznania, bo ich świat przemienił. Wróciły jakby niepodobne do tych, które wyszły. W ilu domach, dzieci wracają inne niż wyszły. życzę pokoju. W Ewangelii jest powiedziane, we wczorajszej Ewangelii, czytanej na pasterce, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwała należna jest tylko Bogu, a ludziom pokój. I niech nie będzie odwrotnie, że chwalimy ludzi, aż do kultu jednostki włącznie, a Bogu każemy sobie spoczywać. Niech sobie trwa w swoim boskim pokoju. Nie. Bogu chwała, a ludziom pokój. Może nie doceniamy tego, co mamy, że możemy w pokoju, że bez strachu, bez nalotów, bez dronów w powietrzu. Że w ciepłym mieszkaniu, że przy dość suto zastawionym stole i życzę nadziei. Im trudniej, tym nadzieja jest droższa, cenniejsza. I nie życzę tylko na te dwa dni, na dziś i jutro. Życzę na każdy dzień, a zwłaszcza te najbardziej powszednie. Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty. Bo tych jest najwięcej. Żebyśmy mieli nadzieję, wbrew wszystkim zwątpieniom, wbrew wszystkim wątpiącym, wbrew tej modzie narzekania, że nic nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Jest takie, jakie jest. A może nawet jest takie, bo my takim je tworzymy. Może to nasze dzieło, choć myślimy, że czyjeś. Jest takie powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. I rzeczywiście nikt nie chce się przyznawać do klęsk, do błędów, do grzechów, do słabości. A jeśli zacząłem od tego zdania z listu do Hebrajczyków, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawia Bóg, to również w taki sposób, że nam coś pokazuje, że nam otwiera oczy. Więc niech ta obecność, która jest pierwszym imieniem miłości, która przyszła i została i powiedziała, że będzie z nami do końca świata, niech ona nas cieszy.